No i poza tym, że ten dom jest wspaniały,
prawda?
Wspaniały dom w parku, bardzo blisko dworca, kilka kilometrów. Blisko dworca, z centralnym ogrzewaniem. Rzeczywiście było kilka tych radiatorów, ale więc nic, tylko połamanych, a wszystko, cały kotły, wszystko to między zniszczyli. Były wyrwane futryny, bo oni tam, Niemcy, palili, ponieważ to Żydzi byli właścicielami tego domu, więc oni w salonie na środku podłogi palili ognisko.
Tak. Ale to jak podpisywał ten kontrakt, to co, nie zwrócił na to uwagi?
No więc właśnie. A jak myśmy przyjechali, to myśmy, gdzie jest kontrakt? A to gdzieś tam jest u Jerzyka, ale to wszystko, znaczy tam gdzieś jest, to jest wszystko w porządku, nie macie co tego. I za to płaciło się 200 tysięcy wtedy franków miesięcznie. Chyba rocznie. Dla mnie to było bardzo dużo. To nie było warte, no jeszcze w tym stanie. Tylko, że to był duży ogród, bo 6 tysięcy metrów kwadratowych. Zapuszczony, ale sympatyczny. No więc jedna rzecz tylko na szczęście została zrobiona. To ci tamci chytrzy właściciele kazali zrobić spis istniejących rzeczy, jak to wszystko wygląda. Ponieważ to było ruiną, więc a może oni chcieli, że może kiedyś zostaną odszkodowani, czy coś takiego, że to było rzeczywiście bardzo szczegółowo zrobione, że tutaj były rozbite w to, że tam nie było tego, że nie, wszystko było lepsze. No i myśmy ten, ale jeszcze tam w akcie wynajmu było, że Jerzyk, który podpisywał ten ten, że nie wolno tam pracować. To jest tylko taka siedziba letnia, luksusowa i że ma się opiekować tym domem, tak jak ojciec, prawda, rodziną, takie wydy małe. Tej też grubości. Myśmy tutaj mieszkali. Wszyscy myśmy przyjechali. Ja po prostu płakałem. Pierwszą noc spędziliśmy w kostiumach kąpielowych Jerzy, Zygmunt i ja, szorując dwa pokoje, żeby móc tam postawić walizki, bośmy się bali nawet. Myśmy dopiero po pół roku przekonali się, że istnieje kuchnia. Bo tam był brud, to myśmy zupełnie zamknęli tą część, bo był brud na pół metra tak. A tam był i karelasie, wszystko było, tylko trzeba było dopiero tam zamówić kogoś.
Domyślam się, że przez te wszystkie lata 47 roku, a wyprowadziliście się...
W 1974 to koniec.
Czyli to ile to jest? 6 lat?
Tak.
To musieliście przecież ile tam pracy włożyć w ten dom?
Strasznie dużo. Wszystko, że ten dom w końcu nie było tego centralnego ogrzewania, bo przecież nie wiem, bo nie naszego domu nie założymy na cały dom, nie ogrzewania. Tylko były takie kozy. Czy takie salamandry, jak języki, ale poza tym to ten dom naturalnie wyglądał jak porządnie, bo inaczej byśmy nie mogli tam mieszkać.
I co się okazało po tych 6 latach?
Więc okazało się tak, że właściciele tego domu, on był lekarzem przypisanym do kolei i mieszkali w Uj, czyli po drodze tutaj, a ten dom to był ich własny. Ten lekarz miał 3 synów, zdaje się, czy synów i córki. Wszystkie te dzieci były wykształcone, 2 było adwokatów, 1 tamtego i drugiego. Oni się tutaj ukrywali naturalnie, jak przyszli Niemcy. I ten dom został, ponieważ właściciel był Żyd, on się nazywał też Aaron. Jak on się dowiedział, że my tu się wprowadzamy, no to bardzo, on powiedział bardzo dobrze tego. I myśmy mu płacili regularnie. Na początku byliśmy sami, ale po paru miesiącach skończyła się placówka, bo nie było pieniędzy, przyszedł Józio ze swoją sekretarką, panią Kozłowską. Nazywaliśmy ją pani konsulowa wąskotorowa. I byliśmy kiedyś konsulem we Włoszech. Potem Marynia przyjechała, najpierw mieszkała w Paryżu. Potem siostrzenie Józia i z przyjacielem, nie miała gdzie mieszkać. Tam było 10 pokoi dużych. Każdy miał pokój i no i tak. Myśmy pracowali, a oni mieszkali. I myśmy płacili, no, nie za wszystko, za światło, za okno, ale bo oni już nie mieli z czego płacić. Ale żywił się każdy, bo już nie miałam czasu na wszystko gotować. Chyba, że było jakieś święto. No a ten Aaron od czasu do czasu przyjeżdżał do nas. żeby zobaczyć, jak my tu gospodarujemy, czy prawda, nie zrywamy, ja wiem, błazerii, czy czegoś nie wynosimy. No i było bardzo takie nieszczęście, prawda, bo myśmy już mieli pieska, naturalnie, Bleka, i mieliśmy kota, który się przebłąkał i nazywał się Żółtek, on był rudy. I były tutaj takie dwa dzikie koty w ogrodzie, okropnie, no takie biało-czarne, takie duże, w takich krótkich, grubych nogach, i chamskie, z takimi pazurami, że jak skoczył, to z miłości mógł podrapać nowe ludy, które zaczęły do nas przychodzić na obiad i na kolację. I myśmy w stanie wołali minusy, nazywaliśmy minusy. Minusy, minusy, minusy. Dwa prędziutko z ogonami tak skakiwały na taką na okno i tam żarły. Któryś pięknego dnia przyjechał z wizytą ten Aaron, zobaczył, że mamy psa i zobaczył, że mamy kota. Jak to był obiad, ja wystawiłam dla minusów i zawołałam minus. To powiedziałam, no to są bogaci ludzie, skąd ta psy? Przykłady. Zaświadczył nam, że bardzo się cieszy, że bogaci ludzie u niego mieszkają. Ja mówię, że pan tak będzie o bogatych ludzi mieszkał. Taki dom jak pana, co pan na głowę. No dobrze, ale jak karmicie zwierzęta, ja mówię, no jak karmimy zwierzęta, no a co? No, tylko bogaci ludzie mogą mieć psy. Ja mówię, no jak, nie wiem, co pan nazywa bogatym człowiekiem, ale my możemy w każdym razie. I on zaczął nam podwyższać komór. Podwyższał niewiele, tak że myśmy już nic nie mówili, tylko żeby mieć spokój. Ale któregoś dnia on zażądał podwyżki dłużej, 20%. To było dwa lata przed tym, jak się wyprowadzali, bo to trwało bardzo długo. Więc myśmy powiedzieli, pani zmarwariował, możemy panu podwyższyć znowu tak, ale to nie możemy, nie mamy do wypłacić. A to się musicie wyprowadzić. Ja mam prawo was wyrzucić, bo taki jest kontrakt, że ja mam prawo, wy nie możecie. Ale tam wytoczył, nie wiem, on powiedział, wy musicie, bo to jest wielki dom i tak dalej, wielki, wielki, on nie ma właśnie stanie, on mówi, jak on teraz wygląda. To się dlatego, że dobrze wygląda, to ma się płacić. Ja mówię, ja to jest wykluczone, bo nie mam więcej, nie będzie płacić. To ja wam tutaj przyślę takiego eksperta z sądu w tym Wersalu. Ale proszę bardzo, przemawiam. I on przyjechał któregoś pięknego dnia z tym starszym panem i zaczął go oprowadzać, mówiąc, prawda, jak to jest wspaniale, jak to tego, jak to tego. Ja mówię, prawda, pan zapomniał o jednej rzeczy. Pan mówi, jak to jest, ale jak to było, a tutaj proszę. To pan zrobił ten, kazał zrobić ten spis do jadła. Ja mówię, prawda, tak wyglądał ten domek, jakby się tu prowadzili, jak to widzi, jak on wygląda teraz. Nie można powiedzieć, że my nie dbamy o ten dom i że mu mało płacimy. Jak on to obejrzał, to mówi, a państwo chcieliście mu podwyższyć. To był jego rynek, który on z nim przyjechał. No ja mówię, no tak, chcieliśmy to mu tam dodać, ja już na nie, tak by teraz powiedzieli 200 franków. No, ale przecież nie tyle, on chciał 20% rozmawiał, my na to nie mamy pieniędzy. Więc on mówi do niego, panie, oni panu za to zawyszą, co podwyższyć. Tam nie ma prawa żadnego, oni za drogo płacą. Za to, co wyłożyli pracy i tak dalej. I jak to wyglądało, no więc tamten dostał kota z ciepłości. On mówi, widzi pan, sam pan jest winien sobie, bo teraz to ja już panu niczego nie dopłacę. Przecież chciałam dopłacić, żeby mieć święty spokój, ale teraz już to ja was wyrzucę, bo wy tutaj pracujecie w tym domu, a wy nie macie, zgodnie z tym, nie macie prawa pracować. A my no, pracujemy. Każdy z nas to spisze, bo jest człowiekiem piszącym pióra, ale przecież nie ma tutaj ani sklepu, ani bo ja wiem niczego, więc nie prawda. Nie, tu nie wolno w ogóle pracować. Każdy ma siedzieć na fotelu i wygrzewać, ale na kiedy zbyt. No i rzeczywiście oddał sprawę do sądu. No i myśmy się z nim procesowali, co nas kosztowało nasze pieniędzy. To ciągle ten sąd odsuwał tą sprawę, odsuwał, ale w końcu, ponieważ nam powiedzieli adwokaci, prawda, że to jest tak idiotycznie zrobiony ten baj, że my nie, że on może nas wyrzucić.
I przegraliście.
I przegraliśmy tą sprawę. Ponieważ już wiedzieliśmy, że ją przegraliśmy, że ją przegramy w najbliższym czasie, tośmy wtedy zrobili ten apel, prawda. No, a tymczasem przegraliśmy rzeczywiście. W końcu 1954 roku musieliśmy się wyprowadzić, do 29 grudnia wynoszę ekspresję. Znaczy komornik i to wyrzucanie rzeczy na ten. No więc możemy sobie wyobrazić, jak myśmy szaleli, żeby coś znaleźć do tego czasu. Przede wszystkim nie mieliśmy pieniędzy. A po drugie, to nie było łatwo znaleźć coś takiego, co by było i w dobrym stanie, gdzie można się od razu wprowadzić, które by nie kosztowało ludzi jedna lata i nawet.
I gdzie moglibyście wszyscy mieszkać?
Gdzie moglibyśmy wszyscy mieszkać i pracować. Bo tak, co był jakiś dom dość duży, tak żeby wystarczył do tego, to był całkowicie zrujnowany w środku. Albo miał ładny ogród, sam dom był zniszczony. I no myśmy weszli do tego domu, ja pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to usiadłam i zemdlałam. Zemdlałam z tego, pani pensji nie można wiedzieć, co to była za napięcie, żeby napięcie. Myśmy się przeprowadzili, zaczęliśmy przeprowadzkę 18 grudnia. I potem były święta i 29 musieliśmy pojawić ekspresję.
A kto znalazł ten dom?
Więc to właśnie było bardzo śmieszne. Jednego dnia przyleciał do nas rano rzeźnik, chłopak od rzeźnika. Wszyscy wiedzieli, że my szukamy mieszkania, całe Lafayette. I mówi, jest taki dom tutaj, wie pani, jest taki dom. Dla was to byłoby świetnie, bo tam dużo ludzi może mieszkać i tego, i pracować można i wszystko. I tego dnia, godzinę przedtem czy godzinę potem, w poczcie dostałam list od Zosi Romanowicz, która czytając Figaro codziennie patrzała jak z mieszkaniami i zobaczyła, że dom są Lafayette, tam tyle. I przysłała mi to, mówię, zobaczcie, może to coś warte. Także miałam tego. Więc czym prędzej zadzwoniłam do tej agencji, która była w Paryżu. No i mówię, że tu jesteśmy, właśnie szukamy takiego domu, są Lafayette, jaki on jest, ale ile kosztuje. Mówię, a dom jest wspaniały, w ogóle można się od razu wprowadzić, w ogóle jest tego. I jest niezamieszkały, ale jest czysty. A ja pytam się, ile kosztuje? A ona mnie to mówi, 13 500 000. Ona mówi, to nie wróbań, to jest dla nas za drogo.
13 milionów starych franków, to co, to jest milion? Czy to 100?
Mniej.
Nie wiem tego przeliczyć nigdy.
Pytanie,
ile to trzeba było dzielić? Przez 10 tysięcy, czy przez 100 tysięcy? Czy to musiało być
100 franków, to było 10 tysięcy chyba.
To było 130 tysięcy, tak, na dzisiejszy.
Myślę.
Wtedy i tak to już było 40 prawie lat temu, więc było dużo taniej.
Myśmy mieli w ogóle takie szczęście przy tym domu, jak naprawdę to szukać, żeby zbieg okoliczności to nie prawdopodobne. Więc ja mówię, to a ile państwo, za ile państwo by chcieli dom? Myśmy zabrali, no, a myśmy nic nie mieli, no tak za jakieś 8 milionów, ale nie więcej, to już z kosztami, że są koszty. A nie, to proszę, to jest niemożliwe, ale wie pani, to jest taki dom, ja przyjadę, żeby państwu go pokazać, państwo powinni go zobaczyć, to się może zdecydujecie. Ja wie pani, no zdecydowali, my się może zdecydowali, ale jak ktoś ma 8 milionów, to nie może zapłacić 13, więc to jest po prostu, nawet gdyby nam się bardzo, no ale ja przyjadę. Przyjechała samochodem, wzięła nas tutaj, otwiera wszystko, a ten dom był umeblowany, pusty, ale umeblowany, to były meble tego właściciela. Wskutek tego ten dom i był czysty, to był ktoś, kto przychodził, sprzątał, otwierał wieczór, także pani nie wchodziła do jakiegoś zaśmiałego tego, tylko wchodziła pani jako do zamieszkałego, bo najwyżej obejrzeli ten dom. Cała góra tam się jest czapska, tego to była ruina. Ale sam dom wyglądał prawie tak jak teraz. A tylko ten pawilon, czy tam, to był zupełnie zrujnowany. Prawie nie było, ubita ziemia. Od razu tak na oko widać było, że ogrodzenie jest bardzo kiepskie. I jakśmy się dowiedzieli, że tu na pewno trzeba zmienić te kominy, dlatego że jak było bombardowanie, most tutaj był, prawda? Powiemy, są Lafayette bombardowany w czasie wojny, to wszystkie kominy, jak gdzie są wysokie, to wszystkie zostały ruszone. No ale wszystko jedno. W każdym razie, jakśmy oglądali, to mieszkanie było dla nas idealne. Widzimy, że możemy się pomieścić, że jest, prawda, miejsce do pracy i tak dalej. No jeżeli wszystko jest w takim stanie, że coś potem trzeba będzie zrobić, ale na razie można się wprowadzić. I teraz, Aleksander Weisberg-Cybulski, który był z zawodu chemikiem, fizykiem. Ze swoją żoną mieszkali w Paryżu i bardzo często u nas mieszkali. I myśmy do niej chodzili. I on mi powiedział w końcu, że on założył tutaj w Paryżu taką firmę budowlaną. Bo on był niezwykłej zdolności, wszystko umiał robić na szajkę.
Mówię, że dlatego, że
ja nie jak to się mówi. No tak, my budujemy, to bank tam, to bo wtedy zaczynały się dopiero takie nieśmiałe sprawy budowlane. I teraz to jest sezon, teraz trzeba będzie w budownictwie się będzie polepszać sytuację. A ja wiem, jak to pan się, pan jest inżynier też. On nie, ja mam tu świetnego inżyniera, który się nazywa. I mam takiego drugiego znajomego, który jest świetnym administratorem i zna się na tych wszystkich interesach. I my mamy to biuro, a ja jestem kierownikiem, bo ja to założyłem, dałem ten kapitał zakładowy i to bardzo dobrze idzie. A myśmy już wtedy, prawda, mieli te kłopoty z tym mieszkaniem. Ja mówię, o, to może dla nas znajdziecie w tym, co pan mówi. On mi znaleźć, to nie wiem, czy znajdziemy, bo my budujemy, ale jeżeli byście chcieli kupić jakiś dom i go ocenić, wycenić, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, to do mojej firmy, prawda, zwróćcie się i dał nam numer telefonu. I powiedział nam numer telefonu. Myśmy ani nie zanotowali tej firmy, ani zanotowali numeru telefonu. Oni potem wyjechali, bo oni często byli za granicą. No i potem teraz jak przyszło, to ja mówię, cholera, syłu, myśmy nie zapisali ten adres, oni by nam mogli sprawdzić, jak ten dom wygląda. I jeszcze on mówił, ja uprzedzę. U mnie w biurze, więc jak tylko się zwrócicie, no to pamiętacie, że... No i Zygmunt usiadł i zaczął myśleć i przypomniał sobie. I przypomniał sobie telefon swoją, bo ta firma się jakoś nazywała. Nie mógł szukać, bo nie pamiętał, jak się ta firma nazywała. Ona się nazywała jakaś tam, no, znalazł mi też. I to wtedy to prawda jeszcze było łatwiej, bo to były czterocyfrowe, tylko to była Provence. No i zadzwonił tam, poszedł tam. Spotkał się z tymi panami, którzy powiedzieli naturalnie, wszystko wiemy. Więc co, chcecie kupić ten dom? Ja mówię, bo byśmy kupili, ale to jest najcennych marzeniach, nie możemy zabrać takiej sumy. A ile macie? Ja mówię, my jeszcze nic nie mamy, ale mamy mieć. Bo nam mówię, co no pożyczyć i tak dalej. No więc około 7 milionów z koszty, prawda? Ale więcej to chyba nie będziemy mogli. No więc on mówi, my tam pójdziemy do tej agencji i porozmawiamy sobie. Przyszedł do tej agencji, ja mówiłam, że to jest pałko, widać, że to zniszczone. Myślę, że agencji mówi, że w naszym imieniu oni są fachowcy tego, że muszą ten dom obejrzeć, bo jeszcze nie mogą stargować, że się nie wie, co jest w środku. Ta pani powiedziała, no proszę pan, wie, że panowie chcą, to proszę. Proszę, ja was też zawiozę. No i rzeczywiście przyjechali ty i myśmy też przyszli. I oni wszystko szczegółowo oglądali. I powiedzieli, że na gronie ta rudera to jest to wszystko, trzeba zrobić na nowo, że to tego nie ma tego, to trzeba będzie tego. No ale dom jest w zasadzie, mówi, w dobrym stanie. Stary dom, w 13 roku budowany, więc dość solidnie. No więc mówi, no tak mówi, to, ale do niej mówi, no tak, ale panie, to ta cena, którą pani podaje, to jest w ogóle śmieszna cena, przecież może pani widzi, co pani to wygląda. A poza tym, to nie jest łatwe do sprzedania, mówią. A ona mówi, dlaczego? Dlaczego? No, przecież to jest dom jednorodzinny. Gdzie pani znajdzie jedną rodzinę, która będzie mogła żyć w takim domu? Ile trzeba mieć skrójby, ogrzewania i w ogóle? To przecież niemożliwe. Tu wyjątkowo się tak składa, że to dla nich mogło być również biuro, prawda? Więc no tak to przecież żadna jedna rodzina z tego podzielić nie można. A wtedy nie było mowy o tym, że grunt jest kosztowny, że można sprzedać, to wszystko nie istniało. No więc ona powiedziała, no to ja jeszcze przemyślę. To oni mówią, no dobrze, to pani do nas zadzwoni, jak pani przemyśli, to my przyjdziemy i będziemy rozmawiać. To oni przyszli do niej i rozmawiali. Wieczorem ja dzwonię do nich i mówię, no jak? A on mówi, no żeśmy tego, no i co? A on mówi, ja zaproponowałem jej 6 200 000. Ja mówię, no dobrze, to pan mniej niż połowę. No mówię, a ile mam tego? Ja, pani powiedziała mi, żeby więcej osób nie będzie. No ja mówię, to prawda. No dobrze, więc. A ona co, no jak pod koniec? Opuściła milion. A pan, ja nic nie wiem. Prowadzi 4 dni, oni tego. Co wieczór do mnie dzwonili, mówi tak, opuściła 2 miliony, a pan? Ja poruszyłem, ja 100 000 je poruszyłem. I doszedł do 6 600. Dokładnie połowę. I ona się zgodziła na to. Potem się okazało, dlaczego się zgodziła. Że Pod tym warunkiem, że pieniądze będą na stół. Bo normalnie kupowało się dom z hipoteką, prawda? Ten dom został kupiony przez jednego Anglika, który go kupił dla swojej córki, która chciała mieszkać w Paryżu, ale z ogrodem, i która urodziła się na Malcie i miała dwoje dzieci. I on tutaj, prawda, ten dom kupił, ona posłała meble i tak dalej, i tak dalej, i przyjechała. I pobyła tutaj 3 tygodnie, powiedziała, że to jest dla niej za zimny klimat, że ona tu nie będzie mieszkać, i pojechała na Kondysię. Więc ten tata się bardzo zmartwił, bo to jedyna córka, którą szalenie kocha. No i nieszczęście chciało, że ona dostała raka i bardzo szybko umarła. Więc ten ojciec był niesłychanie zrozpaczony na śmierć tego. I ponieważ miał ten dom tutaj, więc chciał go jak najprędzej sprzedać, bo to on go w zasadzie kupił dla tej córki, żeby po prostu zapomnieć, żeby wyjechać z Francji, przestać myśleć o tym. A on sam mieszkał z Egipcie. Ale pod jednym warunkiem powiedział, że on sprzeda, tylko on chce, dał to do agencji. Warunek, że pieniądze na stół, żeby on mógł skończyć sprawę i więcej do niej wracać. Więc ona się pytała, czy my zapłacimy wszystko gotówką. Myśmy twierdzili, że no bo jeżeliśmy mieli pożyczyć pieniądze, no to tylko gotówkę, więc nie będziemy pożyczać papierku. No więc tymczasem sprawdzamy, tak, myśmy wszystkie nasze zasoby pieniężne, które mieliśmy na koncie, na wydawanie, wynosiły 1 000 000. Jakbyśmy go wzięli, no to zostajemy na Asanicie, no ale 1 000 000 pożyczył nam de Boisjalin, markiz, który był ożeniony z Rankowiczą. Jedną z Rankowiczą, ale nie... Nie, to była, tak, to była bratanica. Był tutaj taki milioner, który się nazywał Bernbaum i który był w Urugwaju. I tam założył w czasie wojny, pochodził z Katowic, albo tam z Białach-Bielsk, i tam założył fabrykę lany, czyli wełny. I na niej zrobił majątek. No. Miał żonę i 2 synów. Nazywał się Bern, nazywał Beron. Potem został jakimś markizem. Dawał na polskie cele, bo chciał, żeby dzieci miały ordery ojca. I przyjeżdżał do Paryża na sezon zimowy w teatrze. Opera z żoną, w nurkę. Chciał mieć dobry, w hotelu mieszkać, to nie jest, chciał mieć dobry adres. A hotel Lambert, który Czartoryski, był administrowany przez Stefana Zamoyskiego, który jest żonaty, był żonaty z Czartoryską. Z pieniędzy, które przychodził na śródem, właściwie żyło 40 chyba Czartoryskich, którzy byli w Polsce i za granicą, bo to wszystko było zbiedniało. Tak? A on rządzi. I w tym domu najwspanialsze te salony, które tam były reprezentacyjne, zajmował Argentyńczyk, który nazywał się Lopez, który tam mieszkał ze swoim przyjacielem, bo był, że tak powiem, pedałem. I tam wydawał bale na Portugalii. Tam były jeszcze inne lokale, w których mieszkali ludzie, nawet z tarasem taki Monsardy, to mieszkała tam z mężem swoim, jednym z mężów, Michel Morgan. I tam oni jeszcze, a on miał swoją taką małe tam miejsce, przyjeżdżał tutaj na pokoje, coś takiego, gdzie mieszkał. On mieszkał w zasadzie w Londynie, Zamojskim. A tam jeszcze takie wyporządził, jakieś 3 pokoje mieszkanie, jak myśmy się śmieli, że pewnie ze Sturowówki. Ale nie, no tak. Jak ten Berenbaum zwrócił się do niego, czy on by bardzo chętnie chciał mieszkać w hotelu Lambert, jak to się przedstawia, i on powiedział, ja mam 1 3-pokojowe mieszkanie, prawda, to jeżeli pan chce jako piedater, proszę bardzo, ono jest odnowione, wszystko jest tego, ale wielkie, no nie ma, bo to wszystko jest zajęte. No więc jemu zależało na właśnie adresie, no więc się tam wprowadził. I jak się wprowadził, to jak myśmy zaczęli szukać tych pieniędzy, to on powiedział, ja muszę naciągnąć tego Berenbaua, żeby wam dał. No i przyszedł do niego i powiedział, że to może być Polacy, którzy tego i którzy świetnie są wszyscy. Więc niech pan powinien im, prawda, pożyczyć trochę pieniędzy. Oni by chcieli pożyczyć na dom te 2 000 000. No, mówię, to ja strasznie nie lubię pożyczać, bo to nie wiadomo, czy oddadzą, bo to nie to, czy stracie przyjaciół. Nie ma sensu. Ja im mogę dać 1 000 000, ale pod jednym warunkiem. A on jeszcze u nas nie widział tego nauczyć. Jak pan ze mną wypije brutę, no proszę bardzo. Bo jak Zamoyski z nim był, bo zresztą on tu przyjechał obejrzeć nas, No, tak na niego. Więc już mieliśmy niby trzy. Nie nasze, ale jakby... No i teraz wychodziło o sześć. Bo jednak trzeba było myśleć, że na koszty. Zamoyski namówił Lopeza, żeby nam pożyczył te pieniądze. Bez procentu. Skąd mu oddamy, jak będziemy mieli. Czy pani widziała kiedyś taką pożyczkę? Taki interes. To zrobiliśmy, proszę pani, u rejenta w Paryżu. Był Zamoyski, myśmy w troje, trójkę, prawda, i był ten Lopez. Gotówka na stół, prawda, już. Ale Zamoyski powiedział, że obrona. Ja ręczę, to są uczciwi ludzie, oni wam na pewno zwrócą. Ale gdyby z jakiegoś powodu, no po prostu nie mogli zwrócić, bo by nie mieli, to ja sobie gwarantuję, że się tam mieszkać, musiałbym płacić jakieś ogromne komu na miliony za te, prawda, za ten pałac. Mówi, no to on mi nie zapłaci mocno. I się w ciągu roku dali mu wszystko.
A kto wpadł na pomysł tego apelu, wydrukowania apelu w kulturze?
No to myśmy tutaj wspólnymi siłami, no bo nie było innego wyjścia.
Ale liczyliście na to, że rzeczywiście dostaniecie...
No na pewno nie, że liczyliśmy, bo inaczej byśmy tego nie zrobili.
Ale nie, że taką sumę.
Nie, to znaczy, przepraszam. Proszę, myślę, apel nie o sumę, każdy dawał ile mógł.
A nie, suma w tym sensie, że nie myśleliście, że aż tyle...
Nie, że tak szybko, dlatego że myśmy myśleli, prawda, że to będzie parę lat to już płacać. Tymczasem też naprawdę, no w półtora roku myśmy spłacili wszystkie te długi i mogliśmy już potem myśleć, bo ludzie ciągle płacili, musieli myśleć o reparacjach. A jeszcze do tego wszystkiego, jakie było szczęście, że to był 54 rok grudzień. A w połowie, w drugiej połowie stycznia wybuchła wojna w Algierze. I w ciągu trzech tygodni wszystkie mieszkania w Paryżu podrażały prawie o 100%. Bo zaczęli uciekać stamtąd Francuzi. A moment, kiedy myśmy kupowali, to rzeczywiście ten dom był niesprzedażny. Ona miała już go 2 czy 3 lata w agencji i sama nam powiedziała, że ona ustępuje, dlatego że inaczej z nim się porozumiała, że inaczej tego domu nie sprzeda. A ten ci mówi, a my musimy tam do roboty i tak dalej, z drugiej strony nie więcej nie mają, bo oni powiedzieli, że oni mają tyle. I tyle mają, prawda, to mogą sobie pozwolić na kupno za 8 milionów, a nie za 13. No i myślę, tak się stało.
Tak, to zbiegi okoliczności, szczęście, wszystko.
A teraz pewnego pięknego dnia wracamy z Paryża, z drukarni, w trójkę, pociągiem, bo jeszcze nie było REM, ani autobusów. Straszny tłok, ja znalazłam jakieś miejsce, siadam, a Zygmunt z Jerzym stoją gdzieś w kącie. Ja siadam, a kupiłam François, otwieram gazetę, patrzę, zamordowano Arona. Ja myślałam, że bo tam był R też, coś takiego. A to się okazało, że ten nasz Aron, który prawda, nas wyrzucił, sprzedał ten dom też za niewiele więcej jak 10 milionów, bo tam był ogromny jednak teren, miał 6 tysięcy metrów. Sprzedał to, ale ponieważ on był strasznie skąpy, oni zjedli, okazało się, że nic innego, że nie uważali, że jesteśmy bogaci ludzie. Bo on widział, że u nas mam trochę puszek, bo przychodził żebrać o te puszki, no, jakieś tam marmoladę, bo też coś takiego. Dlatego, że oni po prostu jedli z rynków, jak się kończy rynek, to tam leży sałaty, tego to oni to zbierali i to jedli. Bo my, żeby mieli psa, mogą skąpy. I z żoną tak. Byli tacy skąpi. I mieszkali w tym domu, który nie był dobrze zabezpieczony, ale on do banku by pieniędzy nie oddał, bał się, że mu ukradnie bank. Wobec tego trzymał go na strychu, czy gdzieś w innym, w jakimś mieście i dziurze. Wtedy były takie napady, zaraz po wojnie, tak się nazywali, dżi, trua. Takie bandy w 3 osoby, te napadały i mordowały 17-letni, 18-letni. Było w Anglii już Teddy Boys, no i pewnego pięknego dnia do niego w nocy wpadła ta banda, potem się wszystko wyjechało. No i żonę tam złapali, jego złapali i powiedzieli do niego, my wiemy, że ty masz pieniądze, żebyś sprzedał dom, że do 13. Jak nie dasz, to ją zabijemy. To on nie dał, a nie go zabili. I potem i jego zabili. Zarżnęli po prostu. Zaczęli w tym domu szukać i znaleźli tylko milion. A to było dwóch chłopaków i dziewczyna w ciąży, też jakieś 16-letnia w ciąży. I oni zabrali to, co znaleźli, uciekli do Paryża i tam wynajęli jakiś hotelik. I tam mieszkali w takim nędznym hotelu. bojąc się wychodzić, i tylko oglądali gazety, co się dzieje. No jak zobaczyli, że te słowa wyszło na ekran, no więc znowu się zjadli i w jakiś sposób do nich policjantowie złapali wszystkie. Ale zamordowali, nie dobrze.